Wysokie koszty uprawy i środków do produkcji, niskie ceny zbóż na światowych giełdach, napływ zboża i towarów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy. To najważniejsze problemy, z jakimi zmagają się rolnicy. Rok 2023 był dramatyczny dla producentów mleka. Ze względu na spadek opłacalności produkcji rolniczej spada sprzedaż nowych maszyn i urządzeń. Producenci nawozów również obniżają ceny. Płynność finansowa wielu gospodarstw rolnych jest zagrożona, a rządowe i unijne dopłaty podtrzymują ją tylko w niewielkim stopniu. Rolnicy w tym roku otrzymają niższe kwoty z tytułu dopłat bezpośrednich. By otrzymać wyższe stawki, należało spełnić tak zwane ekoschematy, co do których pojawiło się wiele wątpliwości. Już w trakcie naboru wniosków zmieniane były wytyczne, publikowano wiele sprzecznych interpretacji przepisów. Skutki kryzysu w rolnictwie w poprzednich latach były dodatkowo spotęgowane m.in. przez suszę. Według wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej rolnicy w 2024 nadal będą musieli mierzyć się ze spadającą rentownością produkcji rolnej. Koszty produkcji nie będą spadać, a wzrost cen płodów rolnych jest wątpliwy. Być może ratunkiem będzie specjalizacja gospodarstw i zwiększenie produkcji, m.in. żywca. Przy czym tu także o cenach decydują duże koncerny i sieci handlowe z silną pozycją na rynku. W walce konkurencyjnej wykorzystują narzędzie w postaci niskich cen, co wywiera destrukcyjny wpływ na gospodarstwo. Rolne. Innym rozwiązaniem może być produkcja składników do biopaliw czy budowa biogazowni. Samo tylko wprowadzenie paliwa E10 spowoduje wzrost zapotrzebowania na kukurydzę o 500 000 ton. Ubiegły rok był w miarę pozytywny dla plantatorów buraków cukrowych. Na horyzoncie pojawił się jednak cukier z Ukrainy. Dodatkowo ten kraj planuje zwiększyć areał produkcji buraków, a w bliższej lub dalszej perspektywie trzeba liczyć się z tym, że Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej. Z której strony nie spojrzeć zagrożenia? No i my pytamy, jak zmienić nasze rolnictwo, aby było opłacalne? Co trzeba zrobić? A przy naszych telefonach goście. Pan Stanisław Barna, rolnik z powiatu choszczeńskiego, oddolny ogólnopolski protest rolników. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I z nami także pan Adam Walterowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie. Kłaniamy się.
Dobry wieczór państwu.
Panowie, najpierw zapytam o protest, bo sąd nie zgodził się na dalszą blokadę drogi S3 koło Myśliborza przez rolników, sąd okręgowy. Panowie się odwołali do sądu apelacyjnego. Co dalej, pan Adam Walterowicz?
Jeszcze raz dobry wieczór państwu. Przepraszam, chory jestem, bo...
Dziękujemy za poświęcenie w takim razie.
No niestety, no tak się dzieje, że... Człowiek pracuje na dworzu, a aura jest taka, jaka jest, raz ciepło, raz zimno i no niestety tak się zdarzyło, że przewiało i jestem tak, jak jestem. Jeśli chodzi o protest i no, decyzję sądu, jest on z gruntu rzeczy, jest tak naszym zdaniem na chłopski zdrowy rozum, jest bezpodstawna odmowa i wyrok sądu jest bezpodstawny, gdyż ustawodawca przewidział, że tylko i wyłącznie wtedy można nam zabronić protestować, jeżeli byłoby tak, że tam nasza blokada spowoduje bezpośrednio zagrożenie życiem i mienia znacznych rozmiarów.
A rozumiem, a to, że na objazdach jest więcej wypadków, to nie jest wystarczająca przesłanka.
Ale proszę, pana doktora, w żadnym wypadku ta ilość wypadków jest źle interpretowana. Tam się zwiększył ruch na tej drodze kilkudziesięciokrotnie i biorąc statystycznie ilość pojazdów przejeżdżających przez tą drogę i ilość wypadków, ona owszem na tej drodze, jeżeli tam było bardzo mało pojazdów przyjechało, to tam było bardzo mało wypadków, teraz jeździ bardzo dużo, czyli statystycznie rzecz biorąc te dwa odcinki razem sumując, to prawdopodobnie byłoby tak, że jest bezpieczniej na tym odcinku drogi, gdyż ludzie jeżdżą wolniej i bezpieczniej, im bardziej z większą uwagą. A jeśli chodzi o mi osobiście przypisano nawet wypadek śmiertelny. Ten wypadek śmiertelny był w nocy, w ogóle nie było tam ruchu na tym odcinku. Praktycznie nie miało znaczenia, że to jest objazd wyznaczony. A z naszych informacji, te które mamy, bo się znamy wszyscy dookoła, że ten pan jeszcze miał inne kłopoty związane z swoimi prywatnymi rzeczami.
A wróćmy do apelacji, panie przewodniczący. Czy
mówię o apelacji.
Już jest?
Tak, apelacja jest i ta apelacja właśnie tego tyczy, że to, co burmistrz Myśliborza podjął, jest zupełnie pozbawione podstawy prawnej. Nawet my żeśmy nie wystąpili o nowe zgromadzenie, tylko to jest przedłużenie zgromadzenia, czy to jest zgromadzenie cały czas jest trwało i kilkukrotnie nam burmistrz przedłużał, a nagle z jakichś niewyjaśnionych przyczyn nam burmistrz po prostu próbuje poprzez sąd zabronić manifestować i nasze tam nasze, żeby zamanifestować nasze problemy i nasze.
A czy jest już, panie przewodniczący, wyznaczony termin posiedzenia sądu apelacyjnego w sprawie właśnie waszego odwołania?
To znaczy, my żeśmy złożyli wnioski do sądu, apelację złożyliśmy do sądu, wiemy, że już jest wyznaczony sędzia, nie mamy terminu, ale jutro będziemy z rana w sądzie, o godzinie, już w godzinach rannych będziemy w sądzie, nie mamy informacji na dzień dzisiejszy żadnych, także zdziwiony jestem właśnie tym pierwszym wyrokiem, można powiedzieć zbulwersowany, byłem strasznie zdenerwowany, bo mamy prawo, a sąd zupełnie nie posłużył się podstawą prawną, tylko przypuszczeniami, doniesieniami medialnymi i to jeszcze z gruntu rzeczy nieprawdziwymi.
Nawet nie, policja, nie posłużył się opinią nawet policji, bo policja tam dostarczała tych danych o tych wypadkach i kolizjach.
No i policja się, bardzo mi przykro, ja szanuję policję i ich profesjonalizm, a tu w tym wypadku dosłownie brak profesjonalizmu policyjnego i nie wiem, czy po prostu chodziło tylko i wyłącznie po to, żeby medialnie tylko to podkręcić. Nie ma nic wspólnego informacje policji ze stanem faktycznym, jaki jest na tej drodze.
To zamykamy
ten. Wolniej. Dużo ludzi jest po prostu, dużo więcej pojazdów przyjeżdża, czyli statystycznie, jak no nie mamy dokładnych, ale prawdopodobnie statystycznie to jest to samo, co było, a może nawet i mniej tych wypadków.
To przymykamy ten temat, panie przewodniczący, tak, jeżeli pan
ilość pozwoli. Pojazdów, no, ilość pojazdów przyjeżdżających jest dziesięciokrotnie większa, a wypadków było tylko kilka więcej i zwłaszcza ten śmiertelny, to naprawdę bardzo mi przykro, że ktoś się posłużył tak chamsko i bezczelnie tym wypadkiem śmiertelnym, co nie ma nic wspólnego z naszą blokadą.
I to już wybrzmiało. Panie przewodniczący, proszę teraz zadbać o głos, bo jeszcze do pana się zwrócę z pytaniem.
Dziękuję,
ale przejdźmy do tematu związanego z opłacalnością działalności rolniczej. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w 2022 roku w Unii Europejskiej wynosiła 17,4 hektara, w Polsce 11,32. Dla porównania, we Francji i Niemczech było to nieco ponad 60 hektarów, w Danii 74, a w Czechach, jak podaje obserwator finansowy, ponad 120 hektarów. Ale co ciekawe, trzeba powiedzieć, że we Włoszech zaledwie 11 hektarów. Ale czy nie jest tak, że państwa o dużej, średniej powierzchni gospodarstwa rolnego rozdają karty na unijnym rynku i czy my nie powinniśmy zmienić tej naszej struktury tych gospodarstw? Pan Stanisław Barna.
No my, panie redaktorze, akurat tutaj w zachodniopomorskim mamy średnią, nie wiem teraz, czy dobrze powiem.
32,99, ja mam przed sobą
no
liczby.
Właśnie,
tak,
no
prawie
właśnie,
33 hektary. Najwięcej w Polsce, hektary. Najwięcej w Polsce.
No właśnie, my jesteśmy dosyć dużymi gospodarstwami i zaopatrujemy rynek krajowy i wyeksportowujemy jeszcze na zewnątrz. 75% to jest produkcja z naszych dużych towarowych gospodarstw, ale nie tylko zachodniopomorskiego, ale z części tutaj zachodniej i północnej przeważnie zaopatrujemy Polskę.
No właśnie, inaczej pytanie, czy jest pies pogrzebany w tym małym areale tych gospodarstw poszczególnych?
Mi się zawsze wydaje, że czy ten jeden hektar, czy 100 hektarów, czy 1000 hektarów, powinna być ta opłacalność, panie redaktorze. Jeśli tej opłacalności nie ma, to czy jeden hektar, czy 100, czy więcej, tej opłacalności też nie ma. Wiadomo, że czym więcej hektarów, to trzeba mieć pracownika, większą maszynowienie, co się wiąże z większymi kosztami utrzymania tego gospodarstwa. Ale tak jak pan redaktor też wspomniał na początku w zapowiedziach, 10 hektarów mi się wydaje na naszym terenie tutaj zachodniopomorskiego, jeśli to jest uprawa typowa, czyli zboża, rzepak czy burak, Uważam, że to jest, nie można wyżyć teraz takiego i utrzymać rodzinę. Aczkolwiek przy warzywach, czy sadzie, czy innych rzeczach takich bardziej związanych właśnie z produkcją ogrodniczą, czy innymi, no to na pewno jest to opłacalność, ale to też jest elektorat i to chyba też o to się rozchodzi, bo wiemy, że już dawno było mówione, że do 10 hektarów mają przywileje większe niż my, więksi rolnicy. I tak nie powinno być, nie powinniśmy się dzielić. Mamy ustrój rolny, ustawę o ustroju rolnym do 300 hektarów i do 300 hektarów powinniśmy być jednakowo traktowani, bo żyjemy w jednym kraju i gospodarstwo rodzinne to jest od hektara do 300 hektarów.
Na naszym facebookowym profilu Krzysztof Guzik, czyli profilu Radia Szczecin, pisze tak, pan Krzysztof. Rolnicy ciągle narzekają, że ich praca jest mało opłacalna i to nie od dziś. W mieście jest wcale nie lepiej niż na wsi, to bez różnicy w jakiej gałęzi gospodarki. Każdy by chciał zarabiać po 20 tysięcy złotych. By w mieście zrobić zakupy i kupić płody rolne i dać zarobić rolnikowi, niejednokrotnie trzeba zrezygnować z przyjemności i zabawy, by przeżyć jakoś do następnego miesiąca, dokonując zarazem opłaty za mieszkanie i media miesiąc w miesiąc, a o kredytach to już nie wspomnę. Więc nie tylko polski rolnik klepie biedę, siedząc w kredytach, w mieście też się klepie w biedę. No tak, klepiemy biedę, ale to nie posuwa spraw do przodu. Może w takim razie ratunkiem dla naszego rolnictwa byłoby założenie spółdzielni, żeby po prostu rolnicy funkcjonowali w formie zorganizowanej. Bo przecież mamy sukcesy tutaj. Udało się zorganizować na rynku mleczarskim, na rynku sadowniczym, prawda, spółdzielczości w kupie siła. Co na to pan przewodniczący Adam Walterowicz?
Panie redaktorze, od lat 90. poprzez lata 2000 bardzo dużo zrobiono, żeby zniszczyć cały system, można powiedzieć, handlu takiego w niedalekie od gospodarstwa. Zniszczono małe rzeźnie, zniszczono małe skupy, zniszczono małą produkcję. Te rzeźnie były niszczone przez weterynarię i wszystkie inne instytucje. Zniszczono dosłownie, jest tutaj kamień na kamieniu, został po młynach, po wszystkim, dosłownie nie mamy tego nic. Ja jestem członkiem spółdzielni kółek rolniczych. Wiem, co to znaczy spółdzielnie. Jeździłem po Francji, zostałem nawet zaproszony do takiej spółdzielni Agropigady, gdzie nam pokazywano, jak to działa ta spółdzielnia. I wiem, że co to jest spółdzielnie, wiem, jak to działa i powinno to przynieść efekty, tylko że najpierw zobrzydzono ludziom formę działania spółdzielczego, zniszczono gminne spółdzielnie, gminny samopomoc chłopska spółdzielnie, potwierdzono, że to jest efekt komunistyczny i teraz to odbudować, to będzie bardzo, bardzo trudno.
A są jakieś jaskółki, są jakieś szanse? Bo ja czytam, że tymczasem w Europie Zachodniej, w najważniejszych rolniczo krajach, to tak jak pan mówił o Francji, w formie zorganizowanej działa często nawet 90% gospodarstw. Oznacza to w dużym uproszczeniu, że 100 rolników mających po 10 hektarów, dajmy na to, dysponuje nagle areałem 1000 hektarów, co sprawia, że stają się liczącym na rynku podmiotem. Ale co, panie przewodniczący, czyli no, trudno będzie to odbudować? A są jakieś plany, próby?
To znaczy, taką spółdzielczość? Tak, mamy próby, nawet samodzielnie, sami rolnicy próbują się organizować, te 20-30 hektarowe gospodarstwa próbują, nawet mam tutaj prośby o podanie możliwości się zrzeszenia w kółkach rolniczych, w spółdzielniach i chcą działać, tylko że to musi być inaczej trochę skonstruowane, inaczej i to po prostu jest na lata praca. Przede wszystkim zobrzydzono to. Poza tym zniszczono system opłacalności w ogóle w całym kraju, w systemie europejskim. Jest w ogóle produkcja nieopłacalna. Nawet jeżeli byśmy się zrzeszyli w spółdzielni, to biedę jest bardzo trudno dzielić między siebie i można powiedzieć zobowiązania. Gdyby to był rynek wyregulowany, można wtedy spokojnie sobie zakładać spółdzielni i spokojnie można działać. Wiem, że jest to możliwe, tylko że my musimy się naprawdę do tego porządnie przygotować i na spokojnie to zrobić. Nie wolno robić tego na siłę, nie wolno to robić zbytnio, zbyt dużym dotowaniem tego, bo były zakładane próby tak zwanych takich wspólnych gospodarstw, to się nazywało, już mi wyleciało z głowy, przepraszam, bo to moją chorobę, ale były próby, ale to były tylko takie pozorne grupy, tak zwane te grupy producenckie i to przez to bardzo mało tych grup producenckich powstało, takich prawdziwych. Przeważnie to było tak, że spółka dzieliła się na 5 spółek z tym samym prezesem, z tym samymi członkami i udawało grupę producencką i w ten sposób wyłudzono kupę pieniędzy i zniszczono możliwość wspólnego gospodarowania, a rolnicy, jest taka możliwość i zaczyna to powoli działać, bo nawet wiem, że 2-3 rolników kupuje maszynę, to też jest forma takiej właśnie wspólnej, już tak jakby założku spółdzielni. Pierwsze spółdzielnie w Polsce powstały w 1862 roku i to była walka z zaborami. I to były kółka rolnicze, to w formie spółdzielni wspólnego użytkowania maszyn. Jest to możliwe, ale naprawdę zrobiono bardzo dużo, żeby zobrzydzić spółdzielczość i wspólne użytkowanie maszyn.
No tak, i może jeszcze do tego dochodzi taki indywidualizm, który w Polsce jest bardzo częsty. Nie wiem, na ile to w przypadku rolników występuje, bo teraz w protestach jesteście bardzo, bardzo razem. Przenieśmy się do pana Stanisława Barny, rolnika z powiatu choszczańskiego. Czy nasi rolnicy jeszcze konkurują niższymi kosztami pracy z tymi krajami Unii Europejskiej, gdzie te koszty pracy są droższe, wyższe? Czy to już przeszło?
No, panie redaktorze, koszty pracy już też są wysokie na wsi. Ciężko pozyskać pracowników w rolnictwie, porządnych pracowników, albo już gdzieś pracują, albo młodzi ludzie już nie chcą pracować na roli i pomagać nam, nawet ciężko zatrudnić i znaleźć kogoś. Musimy dobrze płacić tym, co mamy, bo inaczej by nam pouciekali, musielibyśmy sami pracować, bo naprawdę ciężko pozyskać dobrego pracownika, bo wiadomo, że teraz taki pracownik to też musi obsłużyć komputer i musi obsłużyć GPS-a i różne funkcje związane z maszynami wysokiej klasy. To są bardzo duże, duże wyzwania, ale jeszcze może nie jest tak drogo. Nie wiem, ile teraz pracownik w Niemczech kosztuje, ale my też już płacimy dosyć duże pieniądze. Ale wrócę jeszcze, panie redaktorze, pan przedstawił tam mieszkańca miasta i zwróciłbym się do tego, że w mieście państwo za dużo płacicie. U nas na bramie wyjeżdżając, czy trzoda chlewna, czy cokolwiek. Ja zawsze to mówiłem w tamtym roku, jak rozdawaliśmy żywność, porównywałem, mnie nauczyli mieszkańcy Szczecina, ile co kosztuje, no to aż głowa
boli. Ile pośrednicy właśnie zgarniają,
tak,
prawda?
Właśnie po drodze to są naprawdę kolosalne ceny różnic i dlatego też jestem też za mieszkańcami miasta, że wiem, że też nie mają lekko i też się nie robi nic, a wiemy, że Zielony Ład jak nadejdzie, no to będzie jeszcze będzie obciążenie i ocieplanie i gaz i inne rzeczy, które...
A nadejdzie też Zielony Ład? Wszystko wskazuje na to, że w tej formie, której nie chcieliście państwo, to nie nadejdzie.
No na razie to nie jest wszystko takie w powijakach, nie mamy dokładnych decyzji ani z Unii, ani wszystko jest oddalane, pani Urszula.
I stąd wasz protest trwający
tak,
nadal.
Tak jest.
Aby już w ramach puenty, bo będziemy kończyć, pan Stanisław Barna, co w takim razie, jaka przyszłość przed rolnictwem, pomijając te doraźne sprawy, oczywiście bardzo ważne, czyli import ze wschodniej granicy, Zielony Ład, no co zrobić, żeby to nasze rolnictwo stawało się bardziej konkurencyjne na tym unijnym rynku i nie tylko unijnym?
No to są kilka rzeczy, panie redaktorze. Rozbudowa portów, o które prosimy. Powinna być infrastruktura kolejowa, żeby wiadomo, że z Ukrainą pewnie się już nie odłączymy od Ukrainy. Ukraina nas będzie zawsze gdzieś tam nękała i powinniśmy robić wszystko, żeby jak najszybciej i jak najprościej wyeksportować to zboże, które będzie spoza Unii Europejskiej. Powinniśmy wrócić do rozwiązania tych umów z Mercosurem i z krajami trzecimi, bo one są dla nas krzywdzące, nie spełniają naszych warunków i dlatego też nasza opłacalność z tego powodu spada. Jak pan wspomniał, też dodatek do paliwa jak największy powinien być eksport poza Unię Europejską naszych produktów, całej Unii Europejskiej, zatrzymanie importu spoza Unii Europejskiej. No wiele rzeczy takich mógłbym wymieniać, które mogą wpłynąć na to, żeby u nas się zaczęło poprawiać. No chcemy doprowadzić do tego spotkania z premierem. Mieliśmy praktycznie to z panem Grabcem załatwione, że do wtorku miał się pan premier odezwać i ustalić datę spotkania, czy tam kancelaria premiera miała się odezwać, ale nie mamy takiej odpowiedzi. Troszeczkę zaczynamy się denerwować, bo spraw jest bardzo wiele i po prostu już jest też każdy zmęczony i to, co pan powiedział o tej blokadzie pana Adama tam właśnie w Renicach, wiemy, że utrudniamy, ale nie mamy innej drogi i każda droga, którą jest walka o polskie rolnictwo, jest słuszna i powiedziałbym tak, że jeśli nie rozwiążemy problemów, to naszego rolnictwa może nie być, a tego byśmy bardzo nie chcieli, bo żywność polska i unijna jest najlepsza w świecie.
Zdecydowanie. I pan Adam Walterowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie, do tego katalogu potrzebnych zmian, żeby polskie rolnictwo wzmocnić, coś by pan jeszcze dodał?
Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba usiąść i porozmawiać i chcieć naprawić polskie rolnictwo i rolnictwo europejskie. Chcieć rozmawiać. Nikt z nami nie rozmawia. My z rolnikami europejskimi nikt nie rozmawia. Kroś sobie wymyślił jakiś idiotyczny zielony ład. Idiotyczny zielony, nie wiadomo co, jakąś zieloną komórę, tak jak to nasz pośrednio rolnicy nazywają. Po prostu trzeba siąść i na nowo ustalić reguły gry na rynku. Jeżeli reguły gry są nieuczciwe, no to jak my mamy tego? Nie jesteśmy w stanie się utrzymać, a nie chcemy być wiecznie dotowani. My chcemy normalnie, żeby rynek zaczął normalnie działać. Nie można nieuczciwie konkurować z nami. Nam się każe nieuczciwie konkurować. Nam tu się narzuca wysokie koszty produkcji, a się ściąga wszystko z zewnątrz. I jeszcze, można powiedzieć, prawie trujące. Bo naprawdę ta żywność nie jest zdrowa. Nam się nadmiernie tworzy, powiększa koszty produkcji. Administrację, niemożliwość nawet sprzedaży bezpośredniej, tylko się nam utrudniało. Jeszcze do niedawna mleka litra nie wolno nam było sprzedać. Kilograma mięsa nam nie wolno sprzedać, nawet takiego, jakie my jemy, jeżeli mamy ubój gospodarczy. My tego nie możemy robić. To o czym mówimy? Nam się tworzy administrację taką, że to są góry dokumentów. Szkoda tych drzew na te papiery, szkoda tych komputerów, one się już tam zawieszają, one nie wyrabiają komputery.
Czyli czekamy, panie przewodniczący, na przejrzyste, uczciwe reguły gry. Musimy już kończyć. Życzę panu zdrowia.
Przede wszystkim życzę rozumu, wszystkim rządzącym rozumu zwyczajnego, chłopskiego, zdrowego rozsądku wszystkim życzę.
Dziękuję panu za to, że przyjął pan nasze zaproszenie pomimo choroby gardła. Pan Adam Walterowicz, wszystkiego dobrego.
Chyba się zaraziłem od premiera, bo miał też koszty.
I pan Stanisław Barna, rolnik z powiatu choszczyńskiego, Dolnoogólnopolski Protest Rolników. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich i przepraszamy wszystkich, którzy utrudnienie.
Za utrudnienie.
Dziękujemy bardzo.
Zdrowej polskiej żywności.
Dziękujemy, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan dr Arkadiusz Malkowski, ekonomista, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nasi goście byli nieobiektywni, bo byli zarówno przedmiotami, jak i podmiotami, to znaczy mówili o sobie, o swoich zajęciach i o tym, dlaczego to jest nieopłacalne. A z pana punktu widzenia, czemu to polskie rolnictwo jest nieopłacalne? To co trzeba by w nim zmienić, żeby było konkurencyjne na unijnym rynku?
To jest bardzo złożony temat. Od wielu, wielu lat na falach Radia Szczecin rozmawiamy o tym, audycji na szczecińskiej ziemi, z moim udziałem przynajmniej od 15.
I coś się zmieniło od tych 15 lat?
Nie, nic się nie zmieniło i nie wierzę, że coś się zmieni, mówiąc wprost.
A to może chodzi, wejdę w panu słowo, o politykę po prostu, że jednak trzeba podjąć pewne niepopularne może początkowo decyzje, które potem zaowocują w przyszłości. Czy tu jest pies pogrzebany?
No zdecydowanie tak, oczywiście, że tak. Polityka rolna jest jedną z polityk wspólnotowych Unii Europejskiej. Polska nie prowadzi swojej własnej polityki rolnej, tylko realizujemy to razem z pozostałymi państwami europejskimi. I tutaj brakuje już od wielu, wielu lat takiego strategicznego podejścia do funkcjonowania rolnictwa i całego kompleksu gospodarki żywnościowej w Europie. Bardzo jasnego określenia celu, jakim ma służyć to rolnictwo i ten kompleks gospodarki żywnościowej, zasad, na których będzie się opierać. Wydaje mi się, że niezbędne jest stworzenie nowej umowy społecznej, której konsumenci europejscy, wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej będą musieli odpowiedzieć na pytanie, czy ten model, który obecnie funkcjonuje, jest satysfakcjonujący, czy mieszkańcy Unii Europejskiej chcą, aby rolnictwo było dotowane, być może tego sobie nie życzą, czy chcą mieć możliwość wyboru taniej, ale właśnie niskiej jakości żywności i tej wysokiej jakości żywności. My tego tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, nie rozstrzygamy, nie toczy się żadna dyskusja w tym temacie, ponieważ jest to bardzo trudna dyskusja. Tutaj nie ma gotowych rozwiązań, nie ma gotowych jakichś szablonów, które moglibyśmy skorzystać. Natomiast odpowiadając na pytanie, co możemy zrobić w Polsce, no tutaj częściowo zgadzam się z moimi przedmówcami, którzy mówili o tej integracji poziomej i pionowej. To jest jedyna szansa na to, aby faktycznie polskie rolnictwo wyszło z tego zamkniętego kręgu niemożności. A to dlatego chociażby, że mówienie o tym, że rolnictwo polskie będzie, czy europejskie będzie konkurencyjne na rynkach światowych, jest mrzonką. Nigdy nie będzie i powinniśmy w ogóle zapomnieć o tym.
Nawet jeżeli byśmy zwiększyli areał poszczególnych gospodarstw, czy też rolnicy stworzyliby spółdzielnie?
To nie chodzi mi o konkurencyjność sensu stricto, tylko chciałem powiedzieć, że jest o konkurencyjności cenowej. My nie będziemy produkować taniej żywności, o jakiej standardowej jakości. O tym możemy zapomnieć. My nie mamy takich warunków jak na przykład Stany Zjednoczone, jak Ukraina, jak Rosja, które zawsze będą w stanie wyprodukować tańszą żywność niż żywność europejska. I w ogóle powinniśmy zapomnieć o tym modelu i nawet nie myśleć o eksporcie polskiej, europejskiej żywności na inne rynki, z tego względu, że każda wyeksportowana tona żywności z Europy będzie musiała być dotowana. Pytanie, czy to ma sens? Czy my przypadkiem nie powinniśmy pójść w jakość przede wszystkim, czyli produkować drogą żywność, ale bardzo dobrą żywność, żywność, co do której nie będzie żadnych obaw, żywność, co do której nie będzie jakichkolwiek kontrowersji dotyczącej jej jakości i będzie kupowana przez konsumentów, którzy podążając za tą tendencją, modą, którą jest health and wellness, czyli zdrowie i uroda, która jest tendencją ogólnoświatową, będą chcieli zapłacić zdecydowanie więcej. To oczywiście będzie się wiązało także z takim gigantycznym wręcz przemodelowaniem polskiego rolnictwa. Nie stać nas na to, żeby utrzymywać tak wiele gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Tą wysoką jakość i wysoką konkurencyjność będą prowadziły gospodarstwa średnie i duże. W przypadku małych gospodarstw pozostaje tylko i wyłącznie konsolidacja. Pozostaje działalność związana z chociażby żywnością ekologiczną. A więc takie poszukiwanie pewnych nisz, w których jesteśmy w stanie funkcjonować. Ale najistotniejszym elementem jest budowanie tych powiązań pionowych, czyli próba wyeliminowania z tego łańcuchu między polem a stołem wielu ogniw pośrednich. To rolnicy, to przedsiębiorcy, związani z rolnikami powinni być głównym beneficjentem ceny, którą płaci konsument na półce sklepowej. To w Polsce istnieje na dzień dzisiejszy w sposób taki naprawdę bardzo szczątkowy. Przykład agrofirmy, przykład Sokołowa, przykład kilku innych jeszcze przedsiębiorstw, które oferują właśnie tą żywność od stołu do, od pola do stołu, pokazuje, że można to robić. Można to robić z sukcesem. Coraz więcej klientów szuka nieanonimowej żywności, nie wiadomo skąd. I to nawet nie jest to żywność europejska, ale szuka sprzedawcy żywności, który ma twarz, który jest identyfikowalny, który pochodzi z tego regionu, w którym my żyjemy. Bardzo chętnie kupujemy taką żywność. Wszystkie badania pokazują, że klienci szukają takiej żywności. Więc taki model rolnictwa powinniśmy budować. Taki model rolnictwa powinien być wspierany. I dzisiaj ten Zielony Ład, który tutaj wielokrotnie był omawiany i pomawiany o różne sytuacje, które nie mają miejsca tak naprawdę, w mojej ocenie był kierunkiem, który dawał nam taką szansę. Najważniejszym
elementem. No to właśnie chciałem zapytać, panie doktorze, bo Zielony Ład właśnie dawał szansę, bo to tak pana słuchałem, na to takie czyste, ekologiczne rolnictwo, na to takie wysoko jakościowe. I pan mówi o tym, żebyśmy w to poszli. A rolnicy przeciwko temu protestują.
Mam wrażenie, że rolnicy tak naprawdę nie wiedzą, w stosunku do czego protestują. Skupili się na kilku elementach, które wyrwane z całego kontekstu tak naprawdę mogą budzić jakieś obawy. Zazwyczaj w tego typu protestach chodzi o to, że nie ma przepływu informacji. Zielony Ład z pewnością został źle sprzedany. Źle sprzedany rolnikom. Rolnicy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania Zielonego Ładu. Najważniejszym elementem Zielonego Ładu jest strategia od pola do stołu. To jest strategia, na którą miało pójść najwięcej pieniędzy. A więc budowanie faktycznie tych powiązań pionowych i poziomych. Kwestie związane z ekologią, kwestie związane z odługowaniem. To wszystko miało służyć osiągnięciu celów klimatycznych i z tym nie ma co dyskutować. My musimy zrobić wszystko, żeby ta nasza grabieżcza polityka w stosunku do wykorzystania zasobów Matki Ziemi w jakiś sposób przynajmniej wyhamowała. Rolnictwo ma swój duży udział w tych działaniach i to też taka reforma z pewnością jest potrzebna. Natomiast jednym z ważnych elementów, który jest jakby trochę ukryty w tym Zielonym Ładzie, to jest także to, że Europa produkuje dużo żywności. Dużo za dużo żywności. Ta żywność jest niesprzedawalna na świecie, o ile nie dopłacimy do jej eksportu. Pytanie, czy to ma być cel polityki Unii Europejskiej. Wydaje się właśnie, że Zielony Ład spowodować miał przede wszystkim to, aby produkować mniej żywności, ale droższej i bardzo dobrej żywności. Teraz saldo wychodzimy na to samo, plus jeszcze ten aspekt zdrowotny, który jest nie do docenienia. I tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie taką wysokiej jakości żywność jesteśmy w stanie sprzedawać na rynkach światowych. Nigdy nie będziemy konkurencyjni cenowo w stosunku do wysoko dotowanej żywności ze Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie będziemy konkurencyjni cenowo w stosunku do żywności sprzedawanej przez Rosję, która nie ma nic wspólnego z ceną rynkową. Jeżeli stworzymy system, w którym gospodarka europejska będzie oparta na wysokich cłach zewnętrznych, na bardzo konkurencyjnej, ale jakościowo gospodarce rolnej, to nas nie będzie interesowała cena pszenicy na Matiwie, bo my takiej pszenicy po prostu nie będziemy produkować. Będziemy produkować pszenicę, która jest zdecydowanie lepszej jakości. A tak naprawdę nie będziemy produkować samej pszenicy, bo produkcja samej pszenicy nie jest dla rolnika niczym opłacalnym. Rolnik powinien sprzedawać bułki, a nie pszenicę. Oczywiście nie sam, ale w konsolidacji z piekarzami, w konsolidacji z młynem. To jest tak naprawdę model, do którego powinniśmy zmierzać. Ten, kto produkuje surowce, jest biedny. Ten, kto sprzedaje produkty gotowe, jest bogaty. Tego powinniśmy się trzymać. To powinien być taki kierunek, który powinien wyznaczać reformę rolnictwa europejskiego. Mam nadzieję, że pożyję. Mam 50 lat. Jeszcze trochę przede mną. Chciałbym dożyć tych czasów, kiedy faktycznie zaczniemy mówić poważnie na bardzo poważne tematy ekonomiczne w rolnictwie.
Węzeł gordyjski polskiego rolnictwa przedstawił pan dr Arkadiusz Malkowski, ekonomista z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie.